Wracamy po krótkiej muzycznej przerwie. Z nami wciąż Robert Ratajski, lekarz weterynaria. To jest podcast dla zwierzolubów. Dziś mówimy o ciąży u psów, u kotów. Jak rozpoznać, że nasza sunia, nasza mruczka, tak, jest w ciąży i będzie miała młode. Wiemy już, jak to jest w przypadku psów, a właśnie jak to jest w przypadku naszych kociaków. Czy podobnie?
No właśnie bardzo podobnie. Troszeczkę inaczej się tą ciążę wykrywa. Możemy 2,5-tygodniową ciążę już z powodzeniem, nawet słabym aparatem ultrasonograficznym rozpoznać. I postępowanie w trakcie ciąży jest właściwie takie samo, czyli musimy zapewnić tutaj bardzo dobre jedzenie, dobre picie, ale też chciałem powiedzieć o czymś, co właściwie się wiąże i z kotkami, i z psami, bo to jest bardzo ważne, bo mówiłem o tym, że to połączenie w łożysku jest bardzo silne, bardzo mocne i te nasze nowe kociaki i psiaki, które się narodzą, one już dostają pełny zakres odporności, czyli przeciwciał od mamy na wszystkie te choroby, na które mama jest odporna. I teraz największym błędem, który popełniają też młode małżeństwa, troszeczkę opowiem tutaj o ludziach teraz.
Okay.
Czyli młodzi żonkosie spodziewają się dziecka i młody tatuś chce stanąć na wysokości zadania. Kupili nowe mieszkanie i przyszła mama mieszka sobie u mamusi albo u teściowej, tam sobie żyją, a młody żonkoś robi remont w mieszkaniu.
Hura. Maluje, tak, kładzie panele i tak,
tak
dalej.
Tak, wszystko
dalej.
Super wyszykowane, pokoik dla dziecka, pachnące, wszystko nowe, super ekstra. Mama jedzie do szpitala, akcja porodowa i ze szpitala już z tym maluchem szczęśliwi młodzi jadą prosto do nowego mieszkanka. I co się dzieje? Mama przekazała temu małemu, który był w środku, potworkowi, który tam rósł, przekazała całą odporność, którą miała, którą zdobyła na patogeny, które były w miejscu, w którym mieszkała. Czyli tam u tej mamusi albo u tej teściowej.
Tak.
Przyjeżdżając do nowego mieszkania z tym dzieckiem, które ma odporność na patogeny, które były w miejscu, w którym mama mieszkała, a nie na patogeny, które są w nowym miejscu. I nagle się okazuje, 2 tygodnie później, maluch, zapalenie płuc. Na pewno go w szpitalu zarazili. To jest coś, co słyszę regularnie. Na pewno go w szpitalu zarazili i jedziemy do szpitala, zapalenie płuc u malucha. Nie róbcie tak, kochani. Jeżeli chcecie przygotować dla waszej suczki ukochanej, czy dla waszej kotki kochanej miejsce dla tych dzieciaków, takie miejsce, porodówkę taką i miejsce, gdzie ona później z tymi maluchami żyje, to ona musi w tym miejscu znaleźć się minimum 2, a najlepiej minimum 4 tygodnie przed porodem już, żeby zdążyła wykształcić odporność, czyli przeciwciała przeciwko tym patogenom, które są w tym miejscu i przekazała w macicę tym maluchom, żeby one jak się rodzą, miały już tą odporność. Nie popełniajcie tych błędów, bo to jest właściwie coś, o czym można sobie kompletnie nie pomyśleć, a tyle niepotrzebnych tragedii, smutków
może wyniknąć.
Wręcz rodzą się szczeniaki, my mówimy zespół słabego szczenięcia, tak? Czyli rodzą się i gasną jeden po drugim w ciągu tygodnia, właściwie połowa szczeniąt zdycha, bo one nie są w stanie poradzić z nowym zagrożeniem, z nowymi bakteriami. Jakaś bakteria, która by nie stanowiła najmniejszego problemu, gdyby one miały te przeciwciała od mamy, ale nie mają, bo mama nie zdążyła im tej odporności przekazać, bo zbyt późno trafiła do tego miejsca, w którym urodziła. Więc to ta zasada tyczy i suczek, i kotek, ale dlaczego o tym mówię przy kotkach? Dlatego, że najczęściej ten błąd jest popełniany przy kotkach właśnie, ponieważ jakoś tak się zdarza, że tym kotkom łatwiej budujemy domki, takie porodówki.
Tak.
Jest to troszkę mniejsze, łatwiej znaleźć miejsce na to, żeby miała ciszę, spokój w jakimś oddzielnym pokoju albo gdzieś tam
w części pokoju, prawda?
Na przykład i ona na początku jest tam w ogóle niedopuszczana, żeby tam nie zanieczyściła przecież, a właśnie o to chodzi. Ona ma tam zanieczyścić sobą, swoją osobą, swoją obecnością, swoją kuwetą, swoją śliną, przepraszam, swoją sierścią. Wszystko tam ma być swoje, po to, żeby te maluchy też miały tam wszystko swoje po urodzeniu. Mhm.
Mówić o tym, że ciąża u psiaka trwa około 2 miesięcy, to też w zależności od rasy, a u kota?
Bardzo podobnie, między 53 a 62 dni taka ciąża trwa. Też są duże różnice rasowe. To zależy też, długość ciąży zależy od rasy, ale też zależy od tego, ile tych maluchów w środku rośnie. Jeżeli jest ich więcej, to troszeczkę dłużej ta ciąża trwa. Mhm. Zależy też, są na to badania, jest to udowodnione, że chłopaki potrzebują troszkę więcej czasu, więc jak jest więcej męskich płodów, to one troszeczkę dłużej siedzą w środku niż dziewczynki. Więc i pamiętajcie jeszcze, u kotek jest jedna rzecz bardzo ważna. Coś, co może niektóre osoby zszokować i coś, co się nie zdarza w hodowlach, ale zdarza się u kotek wolno żyjących. Otóż suka, jak maruje i dopuści chłopaka i ten chłopak zrobi swoje, to ona już następnego chłopaka na następny dzień nie dopuści. Mhm. I wszystkie dzieciaki w środku są w jednym wieku, czyli tego samego dnia doszło do zapłodnienia wszystkich jajeczek. Natomiast kotka ma owulację prowokowaną, czyli każdy akt seksualny jest u niej trafiony. Prawda, jakby to było straszne u nas ludzi.
A to tam, prawda.
A tam tak
Bach
jest.
I
jeżeli,
jest.
Tak, dlatego że orgazm, czyli ten moment bardzo silnych skurczów macicy, skurczów pochwy, powoduje również pęknięcie pęcherzyka i wydostanie, uwolnienie się komórki jajowej. Mhm. Po to, żeby była pewność, że plemniki dotrą na miejsce i zastaną tam gotowe jajeczko do zapłodnienia. Tak się dzieje u kotek, tak się dzieje też u królic. I w związku z tym nie jest, jakby chłopaki nie są odpychane od razu, ponieważ tych komórek jajowych jest więcej do pęknięcia, nie pękają wszystkie od razu, mhm. Dlatego takie stosunki płciowe mogą trwać kilka dni i dlatego mogą być różnice w wieku płodów kilkudniowe i może się zdarzyć, że kotka, jeżeli nie mamy badań rentgenowskich, kotka urodzi na przykład 3 maluchy i stwierdzimy, o, już przestała rodzić, dosłownie przestała rodzić, a na następny dzień urodziła jeszcze 2. Mhm. I to jest zupełnie fizjologiczne i normalne i nie panikujemy wtedy u kotki, że coś się dzieje, że coś nie tak. Panikujemy, jeżeli wiemy, że dopuściliśmy kocura do kotki tylko raz i wiemy, że wszystkie powinny być w jednym wieku, tak? Czyli jeden dzień tylko ze sobą łaziły i tak się stało, a ja już na drugi, trzeci dzień już nie było tych kopulacji, to wtedy możemy panikować, ale jeżeli to jest kotka, że trafiła do nas w przypadku i wiemy, że jest w ciąży, to możemy się spodziewać naprawdę kilkudniowych porodów i to jest zupełnie naturalne i normalne w świecie kotów.
Czy te kotki tam sobie, mówiąc krótko, troszkę tak dojrzewają i potem dopiero wychodzą na
one
świat?
One muszą, bo poród nie jest wywoływany przez kobietę. To dzieciak decyduje o tym, kiedy chce wyjść i zaczyna produkować hormony, które zmuszają kobietę do jego wydalenia na zewnątrz. To nie kobieta decyduje, kiedy dzieciak ma wyjść, nie organizm matki, tylko organizm płodu decyduje o tym, kiedy ma wyjść. Mhm.
O czym tu jeszcze powinniśmy pamiętać w przypadku ciąż u psów i u kotów? O jakich zasadach, nie wiem, bezpieczeństwa też przy porodzie?
Znaczy, poród sam w sobie, bardzo często właściciele panikują, a najczęściej koty sobie i psy sobie
świetnie
radzą,
prawda?
Jeżeli nie ma żadnych przeszkód, jeżeli mamy te wszystkie badania zrobione wcześniej i wiemy, że po prostu nie ma, że nic właściwie nie powinno dziwnego się stać, to one sobie świetnie poradzą i tylko czuwamy nad tym, żeby się nam nie podusiły przy porodzie, ale jakby odbiór porodu to jest temat na inny podcast. Natomiast na pewno musicie zwracać uwagę na szaleństwa i zabawy. Jeżeli wiecie, że ona jest w ciąży, to nie rzucamy już piłeczki i patyczków, żeby ten brzuch nie uderzył w coś, żeby nie doszło do skręcenia macicy, bo i tak się zdarza.
Że a koty lubią skakać, prawda?
Tak.
Wspinać się i tak dalej.
Kot sobie same to reguluje i kotka, która jest już zaawansowanej w ciąży, naprawdę jest dużo spokojniejsza. Mhm. Jest taka powolna, spowolniona, taka stateczna mamusia się robi. Natomiast suki bardzo często, szczególnie te z ciąży niechcianej tak zwanej, one, czyli młode suki, które nie powinny jeszcze tak naprawdę zejść w ciąży, jeszcze nie dojrzały odpowiednio do tego psychicznie. Zresztą tak jak u ludzi, czym innym jest dojrzałość płciowa, a czym innym jest dojrzałość rozpłodowa. Mhm. To może nieładne słowo, troszeczkę w kontekście ludzkim, ale...
Tak jest.
Czy nastolatka może zajść w ciąży i urodzić zdrowe dziecko, ale czy to dla jej organizmu, dla jej psychiki jest dobre? No nie. Mhm. Ten organizm i fizycznie, i psychicznie musi dojrzeć do tego i dlatego jest zdolna już, czyli jest dojrzała płciowo, ale rozpłodowo jeszcze niestety nie. Tak samo z tymi naszymi sukami. Często przychodzą właściciele i się pytają, a po której ciecce ja powinnam dopuścić moją sukę? No, a po żadnej. Jak to? A po co pani chce ją rozmnażać? Czy pani pies jest rodowodowy? No ma metrykę. Czy będzie pani jeździć z nim na wystawy? Na tych wystawach zostanie oceniona jako bardzo dobra, czyli zgodna dokładnie ze wzorcem rasowym. No nie będę jeździć. No to nie ma pani prawa do krycia. Mhm. Nie ma pani prawa do krycia i rozmnażania. Ale to ja słyszałam, że to bardzo dobrze wpływa na nią psychicznie, jeżeli urodzi. Ja mówię, kochani, pies to nie człowiek. Być może się mówi brzydko, stara bezdzietna panna sfiksowała, tak? Mhm. Bo być może coś w tym jest, ale suka to nie człowiek. Suka, która nigdy nie urodzi, chłopak, który nigdy nie zazna seksu, jeśli można tak nazwać suką, nie będzie wariował, nie będzie fiksował. W kontekście chłopaków bardzo często zdarzają się choroby prostaty. To też może jest fajny temat na porozmawianie o chłopakach, ale właśnie...
W tym kontekście.
Tak, że to, że on, bo często panowie, oczywiście właściciele mówią, a może jak ja bym go dopuścił do dziewczyny, to może by mu to zeszło, tak?
I ulżyłoby
mu i może by ten, no. Więc ja zadaję wtedy pytanie...
A to jest częste, prawda?
Tak, ja zadaję wtedy pytanie, a przepraszam, jak pan sobie z żoną pobaraszkuje, to już później się panu nie chce? No takie troszeczkę, faktycznie, no jakoś tak nielogicznie pomyślałem. No aha. Niestety tak samo jest u nich, więc nie traktujmy ich, tych suk jako... psychicznie to nie są ludzie po prostu. Tak. Ich organizm nie reaguje tak i suka, która nigdy nie urodzi, nie będzie się źle z tym czuła, nie będzie tęskniła za tym, żeby mieć młode.
Psychicznie przeżywała i tak dalej.
Tak, zawsze będę mówił, kastrujmy zwierzęta, które nie mają uprawnień do krycia, a mnóstwo kłopotów wtedy unikniemy.
To jeszcze na koniec zapytam cię, bo pytałem o rekord w przypadku psiaków, jak to było w przypadku kocic? Ile było tych młodych?
Nie ma jakiegoś ofitego rekordu, chyba 9. Z tego, co pamiętam. I to też u kotki takiej dziko żyjącej, takiej, która urodziła
9 kociąt.
Więcej chyba nie, ale kotki generalnie jakoś nie mają tak licznych płodów. Więcej rodzą takie koty bezwłose czy krótkowłose niż puchatki. Takie. No i wiadomo, wszystkie te zwierzęta z plaskatymi ryjkami, zarówno koty, jak i psy, mają mniej tych maluchów, co niestety dokłada się do tego, że nie dość, że mają duże główki, to jeszcze rosną za duże w środku i wtedy nie mogą samodzielnie urodzić. Mhm.
Okej, myślę, że wyczerpaliśmy dosyć mocno ten temat, ale
przy okazji pojawiło się kilka innych.
Kilka innych, no właśnie. I o tych kolejnych będziemy sobie rozmawiać już za tydzień na antenie Radia Chod Nysa i portalu Nysa Chod. Za dzisiaj pięknie ci, Robert, dziękuję i słyszymy się w kolejny poniedziałek. Robert Ratajski, lekarz weterynarii, jak zawsze był naszym ekspertem. Kto nie zdążył, może po 17 i po 20 sobie odsłuchać na antenie Radia Chod Nysa, albo ewentualnie, jak ktoś nie będzie mieć czasu, na stronie nysachod.pl. Słyszymy się, zwierzoluby, za tydzień.
Do usłyszenia, hej.